Często nie wiemy, co mamy w sercu. Aż poddamy się badaniu, możemy to u kardiologa się znaleźć albo gdzie indziej, później możemy się zdziwić, co tam u nas w sercu znajdą. Wiecie, a człowiek mówi, o, się dobrze czułem, tak? A na zawał wylądował gdzieś. I tak samo duchowo. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy w innym miejscu, a tak naprawdę możemy być w innym miejscu, dlatego warto słuchać Bożego Słowa. I kiedy Słowo Boże coś ci wskazuje, jakieś myśli przychodzą do twojej głowy, to nie odrzucaj ich, tylko pójdź za tym, zastanów się. Może Bóg chce coś ci powiedzieć, może chce cię o czymś pouczyć. I być może to słowo dzisiejsze też będzie dla nas taką inspiracją. Chcę zatytułować je tak w taki sposób, może pytaniem, jak kawałek sznurka może ocalić życie? Jak kawałek sznurka może ocalić życie? No może na przykład się wydarzyć jakiś wypadek, tak? Że zaczyna ci tętnica się uszkodziła, czy żyła i po prostu możesz wtedy tym sznurkiem docisnąć sobie tą tętnicę, tak? I zdąży pogotowie dojechać i uratujesz się, a tak przez kilka minut człowiek by się wykrwawił i już byłoby po człowieku. A jak kawałek sznurka może ocalić ciebie i twoją rodzinę? I dzisiaj w biblijnej historii, którą chcę z wami rozważyć, z księgi Jozuego, Zbyszek mówił z samego końca tej księgi, ja z samego początku, dlatego że jest to księga, którą będziemy za tydzień rozważać w całości, ale dzisiaj chciałbym jeszcze jedną historię właśnie, która w taki sposób pokazuje, jak kawałek sznurka może ocalić życie całej rodzinie. Jest to Jozuego, drugi rozdział i 20 wersetów. Chciałem z wami przeczytać właściwie dużą część tej historii Starego Testamentu, która znajduje kilka odniesień w Nowym Testamencie i jest prawdą wyciągniętą z historii, kiedy lud Boży po wielu latach niewoli wchodzi do ziemi obiecanej i zdobywa tą ziemię, zajmuje ziemię obiecaną. I na początku tej historii, kiedy stoi Jerycho, potężna warownia, miasto palm, romantycznie się tak nazywało, od wielu palm, które się tam znajdowały, ale było wielkim warownym grodem, nie do zdobycia, szczególnie dla takiego semickiego ludu, który, wiecie, chodził po pustyni, a tu potężne mury, warownia, jak ją zdobyć. I no, do dzisiaj wywiad izraelski jest dobry, bo tutaj tysiące lat wcześniej tak mamy właśnie szpiegów, którzy zostali wysłani do Jerycha i wydarzenia z tym związane. Czytamy z Księgi Jozuego z drugiego rozdziału. Jozue syn Nuna wysłał z Szitim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy, prostytutki imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów, ukryła ich, potem zaś rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie za nimi, szybko to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów. Bramę miasta zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. a gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło nasze serce i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem na górze, na niebie i na dole, na ziemi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałem wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi po rękę. Że pozostawicie przy życiu mojego ojca, moją matkę, moich braci, moje siostry, wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Rzekli tedy jej ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich, idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej ci mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca, matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. A więc mamy tutaj przykład kobiety, która przyjęła tych wywiadowców, szpiegów, którzy poszli przygotować sobie miejsce na atak, wybadać wszystko. I król oczywiście też miał swoich szpiegów i szybko się dowiedział od swoich szpiegów, że przyszli szpiedzy. Byli dobrze poinformowani. Ale oni trafili do domu prostytutki, do pewnej kobiety, no łatwo było do niej trafić i łatwo było do niej wejść, tak? Ale tutaj jest pewien klucz, który zawiera się i to wydarzenie znajduje echo w wielu miejscach Nowego Testamentu. Myślę, że jest to ciekawa prawda i kilka lekcji będziemy mogli stąd wyciągnąć. Po pierwsze, czy ci wywiadowcy nie poszli do najlepszej osoby w tym mieście? Poszli do właściwie najgorszej, tak? Nie wiem, czy ktokolwiek w rodzinie Rahab przy rodzinnym stole, kiedy cieszyli się z czegokolwiek, dziękowali za Rahab. Raczej się jej wstydzili. Raczej to była siostra czy córka, którą mama się nie chwaliła swoim sąsiadkom, tak? Ale i tak jej, że tak powiem, profesja słynęła i do dzisiaj jest to przekleństwo, tak? Na K, często używane. Jest to coś wulgarnego, źle się kojarzy. Więc była to kobieta skreślona. Nie był to ktoś, kto był sympatyczny. Ale przez nią właśnie przychodzi ocalenie. Przychodzi rozwiązanie i co cechuje tą kobietę? Charakteryzuje ją no to, że ryzykowała dużo. Przyjęła wrogów tych, którzy mieli niedługo im zagrozić. Tak? Więc to była taka konspiracja. Rozmawiając z nimi, otwierając się na nich, ona właściwie sprzeciwiła się swojemu miastu, tak? Stanowiła zagrożenie dla swojego miasta, więc dużo ryzykowała. Ale czemu ona tak ryzykowała? Bo uwierzyła. Zaryzykowała, bo uwierzyła. Pomimo więc swojej złej profesji, pomimo tego nie wiemy, co ją skłoniło do tego, że taką rzeczą, a nie inną się zajmowała, ale była osobą, która wierzyła. Zobaczcie, co ona powiedziała. Tu wyraźnie widać te słowa. Wiem, od 9 wersetu, 2:9. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło nasze serce i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i na dole na ziemi. Jej wiara jest większa niż wiara wielu Izraelitów, którzy szli po pustyni 40 lat, oglądali cuda i nie mogli uwierzyć, chociaż sami jedli z tego i doświadczali. A ona tylko słyszała o tym i ich wiara, zobaczcie, jest jak gdyby większa. Tylko czym się objawia? Tamci się boją, są sparaliżowani mieszkańcy Jerycha, natomiast wiara Rahab sprawia, że ona podejmuje konkretne działania. Bo wiara to nie jest tylko przekonanie, które mamy w sercu. Wiara to nie jest twoja prywatna sprawa, którą masz tam jakieś myśli w sobie, tak? Tak jak wielu ludzi myśli w naszym kraju. To nie jest wiara. Albo nie tylko. Wiara to jest przekonanie i działanie. To jest dopiero wiara. Przekonanie i wypływające stąd działanie. Tak? Samo przekonanie nie wystarczy. Zobaczcie, jest tak, że chłopak, podoba mu się jakaś dziewczyna niesamowicie, tak? I właściwie śni o niej wszystko. Ale co z tego, jeżeli nie będzie w stanie powiedzieć tego komukolwiek, tak? I ona się nie dowie. Może zwróciła uwagę na niego, może nie. I w drugą stronę. Ktoś tam platoniczną miłość przeżywa, ale nikomu tego nie powiedział. I się rozmyło. Co z tego, że to uczucie było wielkie, piękne i wzniosłe? Psu na budę. Zostało w sferze tylko imaginacji. I często wiara, jeżeli zostanie twoja w kwestii tylko twojego wewnętrznego przekonania, to za mało. Potrzeba jest zewnętrznych wyrazów tego, twojej wiary. I zobaczcie, cokolwiek nas otacza, jest wyrazem tego, co wypływa w środku. Taki garnuszek szklany, nasypany mi tam paprochami, tak? Ale ktoś to kupił, ktoś to skomponował, ktoś poświęcił godziny, że, czyli to świadczy o tym, o jakiejś estetyce człowieka, o pieniążku, o zaangażowaniu, tak? Kwiaty. Ktoś musiał za tę różę zapłacić, ktoś je musiał ułożyć, ktoś musiał nalać wody. Mówi o zaangażowaniu, o czasie. Każda zwykła rzecz, mniej błyszcząca, czy taki złoty kielich. Skąd on się tu znalazł? Ktoś go musiał kupić, ktoś go musiał podarować. Akurat to Tomek. I tam, ale to już wyraża, jak kielich jest, to jest coś ważnego. Tak? To ważne miejsce jest dla Tomka. Inaczej złoty kielich by stał u niego gdzieś tam w domu, w kredensie. A tak jest tu. Więc każda rzecz, która nas otacza, jest wyrazem czegoś głębszego. Tak? I wiara, która jest tylko naszą głębszą, prywatną sprawą, jest to dobra rzecz, ale ona musi znaleźć wyraz. W czym? W tym, że ty opowiesz się za Chrystusem. Ochrzcisz się. Dlatego Biblia mówi, kto uwierzy, ochrzci się, zbawiony będzie. Jest wyraźnym znakiem tego, że człowiek wierzy. Wiara w twoim sercu wymaga tego, żebyś się określił. Kiedy ludzie się nabijają z Boga, mówią, chrześcijaństwo to bzdura. To ty nie siedzisz cicho, bokiem i udajesz, że nie słyszysz, tylko powiesz, ale ja wierzę w Jezusa. On jest moim Panem i Zbawicielem. Wtedy twoja wiara jest wyrażona w czymś realnym, w realny sposób. Zapłaciłeś cenę, tak? Więc myślę, że to jest klarowne dla nas. I to, w jaki sposób ona robi, to co ona robi? Ona ich ukrywa, ryzykuje życiem, chowa ich i okłamuje tych posłańców, tak, tych szpiegów. Mówi, byli, ale poszli. I oni lecą, żeby ich złapać, a ona im jeszcze podpowiada, co zrobić, że powinni uciec w drugą stronę. I nad ranem, kiedy noc jeszcze nie minęła, wyprawia ich, a że mieszkała w murze, pozwala im uciec. Tak? Pozwala im uciec. To ta postawa Rahab znajduje miejsce w Nowym Testamencie. Kiedy czytacie takie historie jak na przykład Hebrajczyków, 11 rozdział, Hebrajczyków 11 rozdział. Zawsze, kochani, to pomaga. Jak będziecie oglądać, my tu często wyświetlamy, ale jak macie Biblię jakieś ze sobą, to zawsze warto śledzić, bo zostanie coś przed oczami. Hebrajczyków 11 rozdział, 31 werset. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążanego przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Przez wiarę nie zginęła ta prostytutka wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Mało tego, że ona nie zginęła, ona ocaliła całą swoją rodzinę. Ocaliła matkę, ojca, siostry, rodzeństwo, kogokolwiek miała ze swojej rodziny, ocaliła. Dlaczego? Bo uwierzyła. Ocaliła, bo uwierzyła. I to, co uczyniła, jest oznaką wiary. Jakub jeszcze wspomina o tym w swoim liście, Jakuba 2,25. Czytamy: w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? A więc to, co w życiu robimy, to, kogo wpuszczamy, to, kogo wypuszczamy, ma wpływ. Wyraża to, co jest głębiej, tak, w naszym życiu. Ciekawe jest to, że ona właśnie myśli o swoich bliskich. Jest prostytutką, jest czymś, co człowiek się nie chwali swoim zawodem. Nawet w takich bezwstydnych czasach, w jakich żyjemy my dzisiaj, raczej to nie jest tak, że ktoś będzie się chwalił, ale Bóg się nie wstydzi. I Biblia wyraźnie mówi, że była właśnie taką osobą. To nam też mówi, wiecie, że Bóg się nie wstydzi nikogo. Możesz naprawdę w paskudnych rzeczach siedzieć i wstydzić się ich. I to dobrze czasami, że złe rzeczy są złe, dobre są dobre. Ale chodzi o to, że Bóg się nie wstydzi i Bóg się nie, jak gdyby nie brzydzi takimi osobami, tak? To dla nas jest wspaniała wieść, bo niezależnie od tego, w jakim miejscu złym się znalazłeś, to nie znaczy, że Bóg nie może cię z niego wziąć, oczyścić. Nie chcę, żebyś tam wracał, bo to nie chodzi o to, żeby w syfie siedzieć, tak? Chcę cię z błota podnieść, oczyścić, żebyś mógł już żyć w innym miejscu. Ale były okoliczności życia, coś, co sprawiło, że wepchnęło ją w taką niszę, którą musiała się zajmować, straszną rzeczą, która niszczyła jej psychikę, jej życie, ale ona w tym wszystkim myślała o innych. Zobaczcie, że kiedy ona dawała im schronienie, to mówi tak, ale przysięgnijcie mi teraz, 12 werset, na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca. Dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca, moją matkę, moich braci, moje siostry, wszystkich moich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Chociaż taka zła, to jaka dobra była. Często się okazuje, że ci dobrzy tak naprawdę mają w nosie wiele osób, bliskich i tak dalej, tak? Ładnie się uśmiecha na zewnątrz, a naprawdę może wystrychnąć na dudka człowieka, tak? Natomiast ktoś, kto się myślałeś, dopiero takie sytuacje przychodzą, kiedy naprawdę trudne sytuacje przychodzą na nasze życie. Wtedy od razu zakres twoich znajomych się zmienia. Wtedy się okazuje, że ci, których myślałaś, że są przyjaciółmi i fajnymi, tak, ludźmi, znikają z twojego życia, bo w ogóle nie są tobą zainteresowani. Natomiast tych, których nie dostrzegaliśmy w naszym życiu, się okazuje, że są prawdziwymi przyjaciółmi. takie rzeczy zachodzą, ale dopiero to są te głębsze sprawy. I tutaj widzimy tą głęboką rzeczywistość w jej sercu. Dlatego Biblia się zatrzymuje na niej i mówi, ona nie jest taka zła. Ona wierzy. Ona się troszczy o swoich bliskich. I ratunek zapewnia swoim bliskim. W jaki sposób? Najpierw spuściła tych ludzi przez okno, tak? I później w 18 wersecie mówią ci wywiadowcy, kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas puściłaś, a swego ojca, matkę, braci, całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Tu dochodzimy do miejsca w tego, w jaki sposób sznur może ocalić całą rodzinę, tak? I co ona zrobiła? Ona po prostu spuściła sznur. Najpierw ich wypuściła. Tak? Był to jakiś sznur, po którym mogli się spuścić. Uciekli. Ale też powiedzieli, że jak my będziemy wchodzić, to tą nić karmazynową, ten sznur z czerwonej wstęgi przywiąż, tak? I ona od razu przywiązała. Nie czekała, że oni będą wchodzić za 2 czy 3 dni. Czytamy ostatni werset z tego właśnie, że jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, oni poszli, ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Nie zwlekała z tym. Mówi, jak oni mają tu przyjść, to ja wolę, żeby ten sznurek powiewał już od razu, tak? Ale o czym ten sznur mówi? Ten sznur mówi o tym, że są pewne oznaki, pewne rzeczy, które sprawiają, że do twojego życia może przyjść ratunek. I kolor czerwony, szkarłatny mówi o krwi. To jest kolor krwi. I wyraźnie wskazuje na ratunek, który tak jak nie chodzi o coś innego, tylko wiara ją ocaliła. Tak samo sznurek nie mówi o niczym innym, jak o zbawieniu, które jest we krwi Pana Jezusa. To sznur jest tylko oznaką tego, zapowiedzią, że tak naprawdę kawałek materiału czerwonego sznurka wiszącego u okna może uratować rodzinę? Jak? Oczywiście nie chodzi o sznurek. Chodzi o jej wiarę. A sznurek był tylko oznaką tego, co było głębiej. Drodzy, i tak się dzieje dzisiaj, kiedy my wiemy, że na krzyżu Pana Jezusa czerwone strumienie szkarłatnej krwi się zlały i one mówią o czymś, co się dzieje głęboko. Że dla każdego, kto schroni się, kto tą czerwoną nić, karmazynową nić ma w swoim życiu, ma w swoim myśli, w sercu i wierzy i pozwoli, żeby ta nić była na jego życiu, to daje mu ratunek przed zniszczeniem, przed karą, która przyszła, bo kara przyszła na Jerycho przez wiele setek lat. Bóg czekał z wymierzeniem kary. Czekał, aż tacy ludzie właśnie się upamiętają jak Rahab. Tacy źli, pogardzani, lekceważeni przez innych, a się okazuje, że mają wiarę w sercu i się zagubili gdzieś w życiu i Bóg ma dla nich ratunek. I to jest właśnie piękna prawda, która pokazuje, że wiara człowieka może go wyciągnąć z najciemniejszych sytuacji i kiedy jest później karmazynowa nić, tak jak dzisiaj będziemy, drodzy, nawiązywać do krwi Pana Jezusa. Tak jak dzisiaj będziemy wspominać to. Jak może kawałeczek czerwonego ocalić? Tak? Jak może? Jak my będziemy mówić, ale jest zbawienie we krwi Pana Jezusa. Że jest w tym czerwonym substancji, tak, my sok akurat tutaj pijemy, niesfermentowany, nie sfermentowane wino. Ale jak może kawałek czerwonego sznurka, nici, jakbyśmy wylali, to będzie się też zrobić czerwona nitka z tego. Jak to może zbawić człowieka? Jak może ocalić ciebie i twoją rodzinę? No właśnie przez wiarę. No właśnie dlatego, że Bóg tak postanowił. Alleluja. Bóg postanowił, że przez krew Jezusa, przez tą szkarłatną nić będzie zbawienie. I jak ją przywiążesz do swojego sznurka, ten sznur przywiążesz do swojego okna, to będziesz ocalony. Jak sznur może ocalić? Jeżeli Bóg mówi, jeżeli to mówi Boże Słowo, to tak zrób. Ty nie musisz wszystkiego rozumieć. Ty nie musisz wszystkiego wiedzieć, jak to działa. Niewielu z nas by wyjaśniło, jak działa klimatyzacja. Ale siedzimy sobie w chłodzie. Dlaczego? Bo guziczek przytyknięty i komfortowo jest. Korzystamy z tego. I dlatego tak właśnie jest z wiarą, że jeżeli wierzymy w to, Panie Boże, skoro Ty tak powiedziałeś, że krew Twojego Syna wystarczy, a ja muszę w to uwierzyć, to ja wierzę. Ja chcę Ci ufać. Ja chcę, żeby ta nić karmazynowa była nad moim życiem. Zobaczcie, jakie lekcje, podsumowując to, co powiedziałem w tych kilku rzeczach dotyczących Księgi Jozuego. Kilka ważnych lekcji się tu nasuwa i tak chcę je uwypuklić. Pierwsza lekcja taka, niezależnie od tego, jakie stracone jest Twoje życie, a tu trafiają do hostelu ludzie naprawdę z ciężkimi przeżyciami, ale to nie ma znaczenia dla Boga. Bóg się nie wstydzi, prawda? Niczego. Choćby nie wiem, w jakim już trudno cięższą profesję znaleźć, żeby być kurtyzaną, tak? A jednak Bóg, powstrzymałem się, nie wstydzi się tego, tak? I podnosi człowieka i odnawia. Niezależnie od tego, jak stracone było twoje życie kiedyś, jaka przeszłość jest, z której mógłbyś się wstydzić, to przed Bogiem się nie musisz wstydzić, bo On wie dokładnie. I On widzi wiarę w twoim sercu, widzi dobre rzeczy, widzi twoje starania o rodzinę, o bliskich, których może inni nie widzą. Ale jest to przed Bogiem, Bóg wszystko wie. Bóg wszystko widzi. Złe rzeczy i dobre. My mamy tendencję, nie? Albo widzieć tylko siebie w dobrym, albo tylko w złym. Bóg widzi wszystko. Bóg jest tym, który daje ratunek, a ratunek jest przez wiarę. Ona usłyszała o Bogu i mówi, wiem, boimy się. Ale ona nie skończyła na bojaniu się. Ona zrobiła kroki, które były krokami wymagającymi odwagi. Ukryła ich, oszukała kogoś. Czy należy oszukiwać? Nie. Ale ona w taki sposób pokazywała, że chce współpracować z Bożym ludem. Że chce być częścią Bożego ludu. I to było ryzykowne. I czasami dla niektórych ludzi to jest coś, co powstrzymuje, żeby się stać chrześcijanami. Oni wiedzą, że Bóg jest wielki. Wiedzą, że Boże drogi są dobre, ale mówią, ale co ludzie powiedzą, co babcia powie, co ktoś tam powie, ja będę z tymi sekciarzami. A, to nie chcę w taki sposób. I rozmijają się ze względu na to, co ludzie o nich pomyślą. Wiara ich nie przeszła próby nawet takiego małego ogieńka. Natomiast ona zaryzykowała wiele i wiele wygrała. Wiele wygrała. Polegało to na tym, że miała czerwony sznur spuścić i pokazać, w którym miejscu jest. I wszyscy, którzy będą z nią w domu, w tym miejscu, kiedy przyjdzie sąd Boży i kara Boża na to zepsute miasto, to wszyscy tam, oni mówią, ręczymy życiem, że każdy, kto się tam znajdzie, będzie ocalony. I tak się stało. Później kilka rozdziałów dalej czytamy te wydarzenia. Ta lekcja mówi o tym, że sznur może ocalić, ale nie tylko sznur. Może cienka jakaś nitka szkarłatna, inne tłumaczenie mówi wstążka, czy tasiemka delikatna, powiewająca, ale ona mówi o czymś, co wiemy, że przynosi zbawienie z grzechu, z nieprawości. To jest krew Pana Jezusa. I dzisiaj powołujemy się, za chwilę będziemy modlić się o to, żeby właśnie krew, którą Jezus przelał, była nad naszym życiem. Dlatego ją nie tylko chcemy, żeby była na zewnątrz, drodzy, ta tasiemka. Chcemy, żeby krew Pana Jezusa była rzeczywistością naszego życia, naszego serca. Bo grzech dotyczy nie zewnętrznych rzeczy w naszym życiu. Grzech dotyczy naszych emocji, naszych pragnień, naszych tęsknot, naszej psychiki. Z serca wypływają te rzeczy. I dlatego chcemy, żeby Jezus panował w naszym sercu. Chcemy, ale to każdy z nas musi to zrobić, tak? To ty musisz powiedzieć, pragnę. To ty musisz powiedzieć, oczyś mnie. To ty musisz powiedzieć, Panie, ufam Tobie. Kieruj moim życiem, króluj we mnie. Niech ta czerwona, karmazynowa nić będzie nad moim życiem. Żebyś, kiedy przyjdzie dzień sądu, żebym mógł spokojnie siedzieć w swoim miejscu i czekać i wiedzieć, że będę ocalony i ocalona. Dlaczego? Dlatego, że krew Pana Jezusa jest wspaniałym ratunkiem i ona oznacza, że ty wierzysz, że żyjesz w taki sposób, aby twoje życie mogło znaleźć ochronę właśnie przez Jego krew.